Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Poznańskiego Skowronka. Jeszcze nie zakończona. O, 2016 rok. Tylko, że tu jeszcze nie, bo ja skręcam, jak już zakończę wszystkie kartki, to w ten czas skręcam, nie? Bo tak to bym za każdym zdejmował, to by mi się to zniszczyły, te kartki. Bo przecież tyle, co medali zdobyły w Grecji, na Sycylii, gdzie tylko. A tutaj nasza dyrygentka doktorat zrobiła.
Alicja Szeluga.
Tak. No i tu kwiaty jej przyniosłem te. Tutaj jeszcze przyjdzie jedno zdjęcie.
Czesław układa kronikę Skowronków i innych poznańskich chórów, z którymi związana jest rodzina Makiełów. Barbara i Czesław Makiełowie mieszkają przy ulicy Łukaszewicza na poznańskim Łazarzu. No, jesteśmy na Łazarzu, ale pan myślami czasami jest w Ogrodzieńcu.
No, jestem.
Album Ogrodzieniec. Portret miasta i mieszkańców. No dla kogoś...
Wspólna pamięć.
Wspólna pamięć.
Fotografia.
Dla kogoś, kto nie mieszka na Śląsku, w tamtych okolicach, to Ogrodzieniec kojarzy się z zamkiem, do którego docierają turyści.
Ale też trochę też jest zbieżności, bo tam niedaleko źródła Warty wypływają też.
Tam wypływa właśnie Warta.
Czyli urodził się pan w tamtych okolicach, a przepłynął pan Wartą do Poznania. Pana Czesława, powrót do dzieciństwa.
No, to jest książeczka pracy, tak zwany Arbeitsbuch. Jak miałem 14 lat, osiągnąłem, to zaraz Niemcy mnie do tego Arbeitsamtów ściągnęli i musiałem pracować zawodowo. Tak przed 39 rokiem, jak i w czasie II wojny światowej, mieszkałem w Ogrodzieńcu, mieście i gminie położonym w Jurze Krakowsko-Wieluńskiej. Nazwa Ogrodzieniec wskazywana jest kilka razy w dokumentach z XIV wieku. To jest stare miasto właśnie już i z tym słynnym zamkiem, który jest w Jurze Krakowsko-Wieluńskiej, w tej całej linii zamków obronnych, jest największym, pięknie położonym zamkiem. Tu zaraz zdjęcia pokażę.
Był pan świadkiem tego, jak kręcono tam na przykład zemstę?
Nie byłem, bo ja już tutaj byłem w Poznaniu.
Co tam jeszcze, do jakich filmów wykorzystywano ten...
Wiem, że znaleziony w Saragosie, tak. To na pewno.
I do Janosika.
Janosik, niektóre. Częściowo niektóre sceny, no bo wiadomo, że nie wszystkie. Nie wiem, jakie jeszcze tam były.
Bo tam i w Kromołowie były kręcone, bo tam jest cały taki ciąg tych skał. Nie?
Korona Królów, tam pierwsze sceny były kręcone, ale nie na tym zamku, tylko na innym, niedaleko. Bo to jest, tych zamków jest tam bardzo dużo, cała linia. Tu jest nawet pokazana.
Szlagorni gniazdy.
Jako 10-letni chłopak miałem iść do 4 klasy, ale z moimi kolegami, rówieśnikami jeszcze 1 września mieliśmy wolne i postanowiliśmy sobie jeszcze się pobawić. Poszliśmy na Błonia pod las w kierunku Józefowa. Około godziny 10 zauważyliśmy, że bardzo dużo ludzi szybko biegnie od strony Zawiercia przez łąki w kierunku Ogrodzieńca i dalej. Pytamy jednego z nich, co się dzieje, dlaczego tak uciekają. No on nam odpowiedział, jest wojna, Niemcy już są w Zawierciu. Już od pierwszych dni okupacji Niemcy wprowadzili swój porządek. Zaczęły się aresztowania, łapanki na ulicach, zaresztowanych ludzi, tak jak ich złapano bez pożegnania i wiedzy rodziny, wywożono na roboty do Niemiec. Z mojego rodzeństwa, a było nas 7, Marian był wywieziony do Nysy, pracował tam jako rzeźnik w swoim zawodzie. Eugeniusz wywieziony do gospodarstwa rolnego, jak się to dzisiaj tu u nas mówi, Bambra, koło Szprotawy. Irena i Władysław zostali też wywiezieni do gospodarstwa rolnego 40 km za obecny Wrocław, do miejscowości, która jeszcze pamiętam nazywała się Osik, czyli Owsiany dzisiaj. Władysław po 2 pracy w tym gospodarstwie, której nie bardzo lubił, no zaczął starać się o przeniesienie go do innej pracy, niezwiązanej z rolnictwem. Dostał zezwolenie i przeniósł się do Gliwic, do Łabęd, gdzie pracował w firmie dekarskiej. Właścicielem był Alois Broll. W brygadzie, w której pracował, był również nasz sąsiad z Ogrodzieńca, Stefański, oraz pan Paweł z Częstochowy. Na jednej z hal w Łabędach pracowali razem z angielskimi lotnikami wziętymi do niewoli niemieckiej. Jak mi opowiadał brat, w pewnym momencie, kiedy transportowali materiał na dach, hamulce wyciągu windy puściły i cały materiał przygotowany do pokrycia dachu, a było go ponad tonę, spadł z dużej wysokości, uszkadzając windę i powodując duże straty. Władze niemieckie poczytały to za sabotaż. Faktycznie tak było. Anglikom Niemcy nic nie zrobili, tylko Polaków posądzili o sabotaż. Mojego brata Władysława, pana Stefańskiego i Pawła skuto i wywieziono do Oświęcimia. Podczas ich transportu Paweł, dobrze zbudowany człowiek, wysportowany, prowadzony był w środku 2 żandarmów. Natomiast brat i Stefański razem skuci szli przodem. Paweł zaryzykował i w pewnym momencie kajdankami jednego i drugiego żandarma mocno uderzył w twarz, powalając ich na ziemię. Zanim żandarmi się zorientowali, Paweł wskoczył do najbliższej bramy na ulicy w Gliwicach. Niemcy zdezorientowani wpadli w popłoch, zrobili alarm. Paweł podleciał do muru, uderzył kajdankami, które się rozleciały. W Gliwicach mieszkało bardzo dużo Polaków śląskiego pochodzenia, którzy ryzykując pomogli mu się ukryć. Obława nic nie dała. Paweł przeżył i po pewnym czasie przyjechał do naszego domu w Ogrodzieńcu. Matka moja z grupą innych przeprowadziła go przez zieloną granicę do partyzantki AK. Przeżył wojnę, a brat z kolegą Stefańskim w Oświęcimiu przeżył do wolności. Kiedy Niemcy już ustalili i wytyczyli granicę, obstawili ją celnikami. Nie było już legalnej wymiany towarów i handlu z miejscowościami położonymi na wschód, na przykład z Pilicą, gdzie we wtorki i piątki odbywały się bogate jarmarki i kwit handel. Na trasie Ogrodzieniec-Pilica główny Coland, jak wówczas nazywali, czyli urząd celny, był otwarty w Podzamczu. To jest kilometr od centrum Ogrodzieńca. Tu były szlabany, budynki służbowe, pokoje dla przesłuchań i rewizji. Ludzie przez granicę przechodzili legalnie tylko za przepustkami, na przykład na pogrzeb, oraz rolnicy, którzy uprawiali swoje pola w pasie granicznym. Kiedy przewozili zboża na wozach, to celnicy kontrolowali w ten sposób, że długim drutem, szpicem takim przebijali, czy sprawdzają, czy w środku kogoś nie przewożą lub trefnego towaru. Ludzie zaczęli różnie kombinować.
Wojenny przemyt na granicy Generalnego Gubernatorstwa z III Rzeszą.
Na szmugiel chodzili też ludzie indywidualnie przez granicę. Na przykład moja stryjenka Kuligowska Malwina stosowała taką praktykę, że przechodziła przez granicę w nocy, wybierając najciemniejszą porę. Jak wyszła, tak prosto szła przez granicę. Albo napotka celników, albo nie napotka. Przechodziła przez zieloną granicę i ryzykowała. Najczęściej się jej to udawało. Niemcy wiedzieli, że szmugluje towar, ale nigdy nie mogli jej złapać na gorącym uczynku. Robili jej nawet rewizję w domu. Ona trefny towar przechowywała w garnkach na kuchni. Co ciekawe, Niemcy nigdy nie kontrolowali, co jest w garnkach. Swego czasu przenosiła w plecaku kilka litrów czystego spirytusu, którego z Krakowa przywieziono. Zauważył ją taki wściekły na Polaków celnik, on miał taki pseudonim Wicol. Wyskoczył ze swego mieszkania, bo to było na drodze jej przejścia, i krzyczał na nią: halt, halt. Ona się jednak nie zatrzymała, uciekając, wpadła do pobliskiej restauracji, chcąc wybiec na podwórko. Lecz akurat te drzwi na podwórko były zamknięte na klucz. Ten zbir ją dopadł. Ona się broniła, bo to była bardzo mocna i odważna kobieta pod każdym względem. Mając dowód namacalny w postaci spirytusu, chciał go skonfiskować, a ją aresztować. Ona w ostatniej chwili całą zawartością plecaka uderzyła o posadzkę, tłukąc wszystkie butelki i powiedziała: zniszczę je, ale wam szwabom nie dam. Zaresztowana zaraz została natychmiast i wysłana do Oświęcimia z miejsca. Została szybko stracona, bo w krótkim czasie rodzina otrzymała zawiadomienie, kopertę z czarną obwódką. Ten drań, który załatwił stryjenkę, miał na sumieniu jeszcze młodą kobietę, która z dzieckiem w biały dzień przechodziła przez granicę polami, miedzą między żytami się przechodziło. Zauważył ją, będąc na służbie, nie zatrzymał jej do wylegitymowania i ewentualnego ukarania, tylko bez zastrzeżenia strzelił do niej z karabinu i zabił ją na miejscu, przy tym dziecku. Pewnego razu nasza czwórka, bośmy takie czwórkę mieli, zebrała się w nocy ze starszymi, by przejść granicę i udać się na jarmark do Pilicy. W drodze powrotnej właśnie z Pilicy, my jako dzieci, nie czekaliśmy do nocy, żeby iść ze starszymi, tylko wczesnym popołudniem z plecakami wyruszyliśmy z Pilicy przez Ryczów do Ogrodzieńca. Kiedy podeszliśmy w okolice Ryczowa, ludzie pod nadzorem Niemców wojskowych kopali okopy, bo już się front zbliżał. Kiedy Niemiec nas zauważył, zaczął z daleka krzyczeć na nas, abyśmy do niego podeszli. Z góry wiedzieliśmy, że zabierze nam nasz towar, ponieważ to się działo, kiedy staliśmy przy takiej wolno stojącej wiejskiej chacie, zauważyliśmy, że otwarte jest okienko w piwnicy i nasze plecaki z żywnością wrzuciliśmy do tego okienka. To najczęściej były te okienka, gdzie do piwnicy ziemniaki się wrzucało. Kiedy Niemiec doszedł do nas, mówiliśmy, że jesteśmy tylko tutaj niedaleko, mieszkamy i nic tutaj nie mamy. Oczywiście ludzie byli na takie zajście Niemców przygotowani. Później poszliśmy i nam te plecaki wydali. I chyłkiem uszliśmy do pobliskiego lasu. Kiedy wyszliśmy z lasu, na otwartą przestrzeń była już granica. Zauważyliśmy, że z góry znowu jadą celnicy z Ogrodzieńca do Ryczowa. Natychmiast pochowaliśmy się po różnych zakamarkach, skałach, bo tam były teren górzysty, skalny, przerastany różnymi drzewami, sosnami, krzewami różnymi. Kto mógł, to tam się ukrył, jak przejeżdżała ta ekipa celników. Ja wpadłem do wybudowanych okopów. Tam była cała linia zasieków, bunkrów, rowów przeciwczołgowych i strzeleckich. Chciałem wyjść i pochylonym rowem wrócić do Ogrodzieńca. Patrzę ukradkiem, a w odległości około 1 kilometra od strony Podzamcza na skale siedzą celnicy i lornetują okolice. Więc zostałem uziemiony. Mówię, wyjdę dopiero, jak się ściemni. Nagle słyszę ujadanie policyjnych psów. Widzę grupę ludzi w mundurach wojskowych, SS-manów. Była to komisja wojskowa, która dokonywała technicznego odbioru nowo zbudowanych bunkrów. Cała linia bunkrów była. Do każdego z nich zaglądali, sprawdzali jego wykonanie i dokonywali technicznego odbioru. Przeżegnałem się w tym bunkrze i myślę sobie, że już po mnie. Cała grupa SS-manów i wojskowe z Wehrmachtu stanęła prawie nad moim bunkrem, gdzie się schowałem. Psy ujadały w stronę bunkra, w którym siedziałem. Pewno wyczuły, że ktoś tam jest. No, okazało się, że ta ekipa prawdopodobnie miała za zadanie odbiór bunkrów do szosy przebiegającej z Ogrodzieńca do Ryczowa, a ja ukryłem się akurat za szosą. Po pewnym czasie wszyscy odjechali, tylko odbierali do szosy, dalej nie wiem, a ja byłem w pierwszym tym bunkrze. Jeszcze było widno. Myślałem, jak się stamtąd wydostać. Pozostali koledzy innymi drogami dotarli do Ogrodzieńca. Nadarzyła się okazja. No, jeden z rolników zjeżdżał z pola wozem konnym. Ja podszedłem okopem pod samą jezdnię. On nadjechał, zauważył mnie i mówi, wskakuj. Wrzuciłem tobołek na wóz i z nim jechałem uszczęśliwiony, że się wydostałem ze strefy zagrożenia. Po drodze mijali nas celnicy, ale nic im nie podpadło. Pewno myśleli, że jadę z ojcem z pola. Gospodarz ten jednak jechał do Podzamcza, a nie do Ogrodzieńca. W połowie drogi wysiadłem z wozu, a tu od strony Ogrodzieńca jedzie wojskowa tankietka i reflektorami przetrzesuje pola. Szybko zacząłem uciekać jak najdalej od drogi. Upadłem i położyłem się w głębokiej bruździe. Także światło po mnie przeleciało i Niemcy mnie nie zauważyli. To mi się udało. Dalej polami poszedłem do Ogrodzieńca. Wchodzę na ulicę pierwszą Olkuską i widzę jakieś większe ruchy ludzi. Pytam się pierwszego napotkanego człowieka, co się dzieje. Oni mówią, że w Ogrodzieńcu jest obława i wywożą ludzi do Niemiec. Mnie jako 14-letniemu chłopcu po takich przeżyciach już się wszystkiego odechciało. Ale po paru dniach jednak decydujemy się i znowu idziemy na Zieloną do Pilicy po jedzenie, bo w Rzeszy, gdzie mieszkaliśmy, wszystko było na kartki i wszystkiego było za mało, więc trzeba było w jakiś sposób uzupełniać domowe zapasy. Na froncie niemieckim w Ogrodzieńcu brała również udział ukraińska armia Własowa, słynnego generała, która była na usługach Niemców. Dowódca tego oddziału mieszkał na kwaterze u sąsiadów. Pytał się, kto tu posiada harmonię. Sąsiadka mu powiedziała, że taką harmonię mają Makiełowie. Przyszedł do nas i chciał, żeby mu pograć. Ponieważ ojciec grał na harmonii, zagrał mu kilka kawałków. Na koniec kazał, żebym wziął tę harmonię i z nim poszedł na jego kwaterę. On sobie pogra i mi odda. No, pograł sobie i nagle dostał rozkaz o natychmiastowej ewakuacji z Okrodzieńca, bo zbliżały się już wojska radzieckie. Wsiadł na konia, kazał mi podać sobie tę moją harmonię i ruszył galopem. Ja zacząłem płakać, a on wyciągnął pistolet i skierował w moją stronę. Wtedy ja z konieczności ruszyłem mocno i uciekłem. A on pociął konia i odjechał.
Dzieciństwo pani Barbary.
To jest zdjęcie powojenne, ale starzy działacze, wszyscy, którzy budowali przystań wioślarską właśnie przy ulicy nad Watomcy. I tu jest mój dziadek, tu. A tu jest prezes Grzybowski, to tyle pamiętam.
No dziadek był postawnym człowiekiem,
bardzo,
prawda?
Tak. O, tu też jest dziadek, już jako sędzia na jakichś zawodach kiedyś.
Jak się dziadek nazywał?
Oskar Jasiński, Oskar Alfred Jasiński. I tu, tutaj mam takie zdjęcie też jeszcze właśnie. Mój ojciec, dziadek i babcia. To jest 34 rok w Poznaniu. No, tu moi wujkowie. Tu jeszcze jest kapitanowi sportowemu na pamiątkę. Grabiec Zygmunt, Poznań 29 rok. To dziadkowi mojemu, nie? Bo dziadek, to były takie czasy, że na przykład dziadek, jak był zdolny zawodnik, to u siebie go żywił, dał mu mieszkanie i go sponsorował po prostu. 38, tak chociażby moda, o tu jest moje zdjęcie, jak miałam pół roczku. O tu właśnie na Placu Wolności chyba jestem z niedźwiedziem w 37 roku. Tu jest, Połzen, 40 rok, na miejscu dawnego pomnika wdzięczności, ulica Wjazdowa. Z mamą moją. O, tu jeszcze przy tym pomniku wdzięczności ojczym mój, bo to mama była wdową, wyszła powtórnie. Tu moja mama w żałobie, no taka malutka byłam, ojca nie pamiętam w ogóle. To był 37 rok. Dziadek, taki był też zdarzenie, chodził, była taka restauracja, ale tam można było i śniadania też zjeść. Pamiętam, Treuhänderem był Niemiec, Hubert się nazywał. I tam dziadek, ponieważ przed wojną w Poznaniu bardzo dużo Niemców mieszkało, było małżeństw mieszanych dużo i były też i przyjaźnie, to nie, niekoniecznie zawsze wrogo byli nastawieni. I pamiętam, dziadek opowiadał, to znaczy babcia właściwie. Dziadek tam chodził, też z kolegami się spotykał, zawsze na śniadanie tam rano, na taką pogawędkę. I obok siedzieli, to było zaraz po wkroczeniu tych wojsk, obok siedzieli SS-mani, tam sobie trochę popili. I jeden z nich się wyraził polnisch Schweine. No i dziadek mój spoliczkował tego SS-mana. Oczywiście zaraz dziadka zabrali na gestapo. I tylko dzięki temu właśnie, że miał te znajomości, całutką okupację, co wtorek musiał być na gestapo na niezłomnych. Nigdy nie wiedzieliśmy, czy wróci, czy nie wróci z tych niezłomnych. I całą tą okupację tam właśnie się meldował. I rewizję przeprowadzali w domu u nas. Jeszcze mieliśmy tak, mieszkał u nas, on był Reichsdeutschem, architekt, Fokelab się nazywał. I do niego przychodziła nieraz posługaczka tam posprzątać, u nas na pokoju mieszkał. I myśmy mieli taką jeszcze połać słoniny, mydła, tego nie wolno było mieć w ogóle. I jak ta rewizja przyszła, akurat ta sprzątaczka była i tam sprzątała u niego w pokoju i babcia zdążyła z szafy, mieliśmy w przedpokoju taką szafę i tam te rzeczy były, zdążyła jej to podać i ona do niego, do pokoju, do tego Fokelapa tam włożyła Już wychodzą, dziadka zabierają, wychodzą od nas z domu, otwierają tą szafę w korytarzu. No to dziadek mówi, no to teraz już w ogóle jestem załatwiony, za to mówi, cud się chyba stało, że tamtej słoniny, tego mydła nie było i tak to się skończyło. I też nie wiem, już nazwiska nie pamiętam. On był z Abwehry w jakimś takim zielonym mundurze. On też bardzo dużo pomagał Polakom, Niemiec. Pamiętam, że jak siedzieliśmy już w czasie frontu w piwnicach, całą ciężarówkę komyśniaków przywiózł tutaj Polakom. I potem mama go rozpoznała, koło fary leżał zabity. Ten właśnie, ten Niemiec. A z takich moich, takich na przykład, takich dziecięcych jeszcze wspomnień, to Niemców tu dużo przecież mieszkało w Poznaniu, to tak, były rodziny, gdzie się dzieci bawiły z polskimi dziećmi, a były rodziny, gdzie absolutnie się nie łączyły. I pamiętam, u nas też mieszkała taka rodzina, bawiłam się z dziewczynką, która się nazywała Gudrun Kelpe. Pamiętam piosenki Zeig vor eure Füße, Zeig vor eure Schuhe und sehe die fleißigen Waschfrauen zu sie waschen den ganzen lieben Tag, to jeszcze tak pamiętam. No ale były takie czasy, na przykład, że lody to mogły tylko kupić niemieckie dzieci, ciastka to myśmy tak tylko patrzały, jak w cukierni robią przez szybkę, bo pieczywa pszennego absolutnie, tylko wszystko właściwie to, co zdrowe, mąkę razową, cukier brązowy. I tak sobie myślę, jak tu te lody kupić, żeby dostać. Ale wpadłam na pomysł, mówię, wiecie co, ponieważ tak trochę się nauczyłam, miałam to, tak zdolność do języków, po niemiecku, ja mówię, wiecie co, kupię wam lody, jeszcze tam trojgu dzieciom kupiłam. Poszłam do tego, do tej lodziarni i on tak na mnie patrzy. I mówi, wie heißt du? A ja mówię, Gudrun Kelpe. I tak patrzę, mówi, a wo hast du Abzeichen? A ja mówię, ach, hab ich vergessen, hab ich an der andere Kleid. Tak popatrzył i sprzedał mi te lody i kupiłam te lody. Jakoś przeżyliśmy, mama chciała uciekać z Poznania. Babcia mówi, co ma nas spotkać, to nas spotka, czy tu, czy tam. I jakoś żeśmy przeżyli, a nie wiadomo, jakbyśmy się ruszyli z tego Poznania, czy byśmy przeżyli, czy nie, jakby to się wszystko potoczyło. Nie?
A gdzie rodzina mieszkała? Przy jakiej ulicy?
I my przy Kantaka mieszkaliśmy. Potem nas wysiedlili i na tą Gancarską uliczkę, tam żeśmy całą okupację spędzili. A moja mama jeszcze miała na Wildzie mieszkanie, bo przed wojną, jak drugi raz wyszła za mąż, to w dwóch latach od śmierci chyba ojca. Ojciec walczył nad ojczym nad Bzurą, też go zaraz tam wzięli do niewoli, całą okupację jego nie było. Także ja cały czas u dziadków byłam, ponieważ byłam jedynym dzieckiem, bo jedynego syna mieli tylko. No więc mama już nie miała sumienia tym dziadkom odbierać tego dziecka. Potem wrócił ojczym, jeszcze miałam dwóch przyrodnich braci. No i tak u tych dziadków się chowałam do końca. Nie?
Wejście w dorosłość.
A ojciec czym się zajmował?
Ojciec był robotnikiem.
No ale pana wykształcił.
No, załóżmy. Ja byłem zaparty. Najpierw byłem po maturze, to poszedłem do wojska, bo mnie capnęli. Gdzie w wojsku staliśmy tutaj na Rolnej w Poznaniu. Przyjechali na praktykę studenci, akurat kolegi z Krakowa. Jego brat był o tym kierunku i rozmawialiśmy, mi się spodobało. Poszedłem i dostałem się, ukończyłem. No. Także byłem zadowolony z tego mojego zawodu.
Czyli ukończył pan co?
Ukończyłem na Akademii Górniczo-Hutniczej Wydział Odlewnictwa ze szczególnym kierunkiem metalenie żelazne. Także mogłem kolorowe pomniki, nie pomniki, tam różne takie związane z tym.
No i potem drugi fakultet na tej Akademii Ekonomicznej.
Czyli jest pan człowiekiem z dwoma dyplomami.
No nie tylko, bo mam jeszcze skończone studium pedagogiczne, bo uczyłem w technikum na Dębcu 10 lat mechanicznym. Jednocześnie pracowałem.
On się całe życie uczył. To jakieś kursy, co nie
skończyłem
kursy.
Skończyłem również na Politechnice Poznańskiej studium podyplomowe, także ja mam a kursów to... A w swoim dorobku mam parę tych patentów, no i około 80-90 projektów recjantowskich i różnych takich dorobek organizacyjnych duży. Poza tym lubiłem też i być tak w PTT-ku. Pracowałem też, mam złotą odznakę z mojego stowarzyszenia, złotą odznakę
honorowego strażaka.
Honorowego miasta Poznania i województwa. Także
przyjaciel Łazarza.
Proszę pani, 37 lat byłem biegłym Sądu Okręgowego. Dopiero jeszcze w zeszłym roku ostatnią rozprawę miałem w Bielsku Białej w Sądzie Okręgowym, bo nie mogli zakończyć sprawy, bo o moim kierunku już nie ma biegłych. Ja byłem ostatni w Polsce.
W kierunku odlewniczym, tak?
Tak. Ginący. Też pani sędzia mówi, niech pan przyjedzie, bo nie mogę sprawy zamknąć. To pojechałem i załatwiłem to. No, tak samo jestem biegły dożywotnio, pani w czym? W Izbie Skarbowej.
A tam co pan robi?
Tam to też sprawy majątkowe i sprawy wyceny, na przykład maszyn i urządzeń. No to różnie było. Ja po całej Polsce jeździłem, wyceniałem, bo to nie tylko na terenie Poznania, nie? Bo jak nie było takiego fachowca, no to sądy prosiły, przysyłały, czy mogę, albo akta do domu przysyłały. Opracowywałem i z powodzeniem jakoś.
Czyli można powiedzieć, że jest pan człowiekiem o szerokich horyzontach i człowiekiem czynu. I
przede wszystkim bardzo pracowity. To jest cecha taka naprawdę szczególna. Wszystko, jeżeli coś jest do zrobienia, nie odkłada, od ręki się zajmuje, to już gorzej.
Proszę
ze mną.
Pani, jak pojechałem na studia, to nie chciałem nic od rodziców, bo ojciec już nie pracował, nie mieli za dużo pieniędzy. Akurat mi się udało, że zdałem egzamin na uczelnię i dostałem i akademik, i stypendium, a które nie było za duże, bo było tylko 240 zł, to pierwsze, co się szło, to się wykupiło na uczelni jedzenie, śniadanie, obiady, kolacje, bo wiedziałem, że już to jest na potrzebne. A resztę tośmy jeździli, bo wówczas się budowała nowa huta i myśmy jeździli rozładować wagony. I z tego tytułu mieliśmy pieniążki, że można było dalej żyć. A co roku to było stypendium coraz wyższe. Poza tym później kopiowaliśmy rysunki, to było w biurze projektów, także już jako już ten cigo w pewnych kwalifikacjach tośmy sobie już mogli dorobić. Także już nie bałem się, nawet nie potrzebowałem pieniędzy od rodziny, ale chociaż mnie bardzo wspomagał, muszę powiedzieć, mój brat Tadeusz, to mnie wspomagał. Jak jechałem do domu, to zawsze mi coś tam dały.
Miłość i rodzina.
A jak się państwo poznali? I kiedy?
Na pływalni.
Poznaliśmy się z obecną żoną Barbarą w ten sposób, że przyjechałem na praktykę do Poznania wakacyjną. Tutaj byłem akurat w zakładach metalurgicznych pobytu. Po południu nie było co robić. Z kolegami poszliśmy na pływalnię tam na Niestachów. Tam były te baseny jeszcze kiedyś i ten ostatni z trampoliną. I był akurat mecz piłki wodnej, na którym sędziował mojej żony dziadek, bo miał uprawnienia sędziego międzynarodowego. No i siedzieliśmy, kibicowaliśmy jak to studenci.
Nagle
widzę, że dwie panie wchodzą i akurat usiadły koło mnie. No i zaczęliśmy sobie żartować, no, że mówimy, że tam kiepsko grają, że tam źle sędziują. No, moja żona mówi, że to mój dziadek sędziuje i bardzo dobrze, bo sędzią, abyśmy się nabijali oczywiście. No to mówię, to niech się pani umówi ze mną na drugi dzień. Umówiliśmy się i tak się zaczęło. Wyjechałem do Krakowa, no i po roku czasu pracę dyplomową 3-miesięczną miałem w Pomecie. tutaj pisałem pracę dyplomową, taką prawdziwą, już z praktycznymi tego i z bardzo dobrymi wynikami. No i tutaj zostałem już w Poznaniu, bo mi się spodobało. Zakochałem się i zostałem.
Ty tak mówisz, moją obecną żonę, jakbyś je kiedyś inne żony jeszcze miał.
Oficjalnie nic o tym nie wiadomo,
oficjalnie,
nie?
Oficjalnie nie miałem.
Będzie 63 lata, jak jesteśmy po ślubie.
Własne mieszkanie.
Pani myśl, 16 lat temu wykupili te mieszkania. Chociaż te dwie kamienice były wybudowane przez
zakład
Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych, w której pracowałem. Nie? No i przydzielę dla ludzi zakładu, bo tam zakład budował, ale tam i z 13 pensji potrącał i to ja. A tutaj akurat w 62 mieszkałem. Ale kiedy była możliwość wykupu tych mieszkań, bo zakład przekazał miastu za darmo ten budynek, ten i tamten. Ani grosza nie wziął. Ja nawet mam odpis umowy, bo byłem w Radzie Przedsiębiorstwa i wszystko mogłem wiedzieć, co da. 16 lat temu wszyscy wykupili tutaj, co mieszkali, to jest 37 rodzin. I wybrali mnie na przewodniczącego wspólnoty mieszkaniowej. Teraz wszyscy się pochorowali, wyprowadzili się, ja zostałem sam. I oczywiście społecznie to wszystko prowadzę. I myśmy tu masę zrobili dobrych rzeczy.
Od fundamentu
wszystko to i ocieplili dom, i wszystko, wymianę i drzwi, i okien, i pomalowanie.
Bo tu przez wiele lat nie było żadnego remontu.
I ciepłą wodę, zlikwidowaliśmy Junkersy, wszystkie instalacje nowe.
Okna tak. Powymieniali, kaloryfery.
Kaloryfery wszystkie, wszystko powymienialiśmy. I w ramach tego, co ludzie opłacają. To się tak się gospodarzymy, że wszystko jest zrobione i dodatkowych żadnych nie ściągaliśmy opłat.
I tu się dzieci wychowywały w tym mieszkaniu,
i
tak?
Co, no i jestem 16 rogi i nie widzę następcy mojego, bo nikt nie chce przyjąć, bo każdy...
Sąsiadki zawsze jak spotykają, to mówię, panie Makieła, niech pan Bóg da zdrowie panu, niech jest tego, bo co my zrobimy, jak pana zabraknie?
Mamy pomalowane wszystko, nawet piwnice, wszystko elegancko porobione.
A rodzina Makiełów musiała być żywotna, jeżeli pan takim człowiekiem energicznym jest.
Co mnie życie nauczyło już od małego. Bardzo ciężko pracowałem. Do gimnazjum, do liceum dojeżdżałem. Zima, nie zima. Do Zawiercia z Ogrodzieńca, bo to 8 kilometrów, proszę, nieraz deszcz lał. Ze względu na to, że jeszcze nie było tak szkół pobudowanych, to się na dwie zmiany uczyło, to przeważnie po południu miałem. To proszę pani, w nocy się jechało, wieczorem, rowerem, padało. Nieraz się człowiek bał, że jakiś może samochód potrącić albo coś. Zmęczony przyjechał do domu rano, też tam pomagałem mocno w domu. Z różnymi robotami, bo już rodzice już byli w podeszłym wieku, no to zmęczona nie było kiedy się uczyć i już o godzinie pierwszej na trzecią trzeba było już wyjeżdżać. I rowerem zima, nie zima, mróz, nie mróz, deszcz, nie deszcz.
Jeszcze dom się służył.
Ja, proszę pani, nie miałem ani jednego dnia nieusprawiedliwionego w szkole przez 6 lat. Tak w gimnazjum, jak i w liceum. Jakoś szczęśliwie zakończyłem i nie narzekałem.
Życie z muzyką.
Państwa rodzina jest bardzo muzykalna.
Tak, wujków miałam grających na skrzypcach, śpiewających w chórze. Taki był, to już kuzyn chyba babci, Benedykt Piasek się nazywał, on był organistą i on też komponował pastorałki, nie pastorałki, także no, trochę tam było. On się nawet doszukał przodków aż do Kurpińskiego naszych.
A pani? muzykuje, w jaki sposób?
Ja grałam, tak, i nawet też mam zdjęcie i miałam też taką wzmiankę w gazecie tutaj, ale babcia zachorowała poważnie na raka. Ja byłam tą wnuczką i po prostu musiałam pracować, takie były warunki wówczas, musiałam pracować, a to już trzeba było 6 godzin dziennie przynajmniej ćwiczyć.
Tak, a grała pani tak, na fortepianie?
Na fortepianie. Także po prostu no, zarzuciłam to wszystko i tak się skończyło. Nie? No, ale za to tu z wnukami pracowałam, z Mateuszkiem, który teraz prowadzi chór przy parafii Matki Boskiej Bolesnej. No za tam go przygotowywałam do chóru, jak z Tuli Grosza, jak tam wstępował. No to ćwiczyłam, solfeż z nim przerabiałam tu w domu i wszystko. No ale bardzo szybko tam się do tego chóru dostał i bardzo go tam cenili, no i tak. A wnuczka to już tak, już też bardzo dużo z nią śpiewałam, ponieważ chowałam i Mateusza, i Natalkę chowałam.
Chór przy parafii Matki Boskiej Bolesnej pod dyrekcją Mateusza Tomczyka.
Proboszcz. Basiu, telefon jest. Tu zawsze zestawienie jest. Na koniec roku koncert kolęd. Oj, tu spis członków wszystkich jest. Co roku tyle członków mieliśmy. Kogo chór był 70-80. To jest trochę roboty. Ja to na bieżąco prowadzę, dostaję. No i zawsze po Bożym Ciele wyjeżdżaliśmy. O, wycieczka chór na Podlasie. Tu. Ta jedna z ostatnich to była. Wycieczek, jak ja byłem, tu cały jest opisany. O, ja tutaj jestem i tu cały do gazety daję. I zdjęcia. Tu po kolei tak byliśmy. W Nieborowie, o, ale ja jeszcze tak robię, że po drodze wszystko zwiedzamy. Bo muszę tak trochę tej kultury do tej główna, żeby jak najwięcej. Łowicz, Katedra, Nieborów. Wszędzie po kolei. Później u Chopina. Dalej byliśmy, o proszę, Żelaza i Woli. Wszystko zwiedzamy po kolei i z przewodnikami. Proszę, tu jeszcze zabytki, tu jeszcze dworek Chopina. O, a tu w meczecie byliśmy tam, ta jurta tatarska i to w tym Kruszynianach. Knyszyńska puszcza. Jak tam pięknie w tych lasach. Mówię pani, to a się nie chciało wjechać. Takie ładne, o, a tu Sokółka, tam to, co był ten cud. O, i to jest w tym Mostrancji, to, ta kropelka. Mieliśmy mszę i nasz, bo ksiądz zawsze z nami jedzie jeden, proboszcz tym razem był i Natalka nawet śpiewała, teraz jest tutaj, Natalka śpiewała psalm, nie? Takie ładne zdjęcia.
Dzięki chórowi, żeśmy całą Polskę zwiedzili, bo co roku na zakończenie zawsze wycieczka była. zawsze w inne miejsce i całą Polskę żeśmy zwiedzili.
A oboje państwo śpiewaliście w chórze?
Tak, pani, córka jeszcze też, Piotrka.
Proszę
żona.
Pani, ja byłem w tym chórze i byłem przewodniczącym, byłem prezesem tego chóru i organizowałem wszystkie te wycieczki. Zwiedziliśmy cały kraj, wzdłuż i wszerz i zwiedziliśmy tak, do Niemiec dużo jeździliśmy, Francję zaliczyliśmy, zamki nad Loarą, Szwajcarię, Włochy, Węgry, Litwę, Ukrainę, bo śpiewaliśmy i w katedrze we Lwowie, i u Matki Boskiej Ostrobromskiej na Litwie i wszędzie. W Wilnie to gdzieśmy jechali, to śpiewa. W Budapeszcie w katedrze też śpiewaliśmy. I w Czechach, gdzie my się byli. No. I we Włoszech. I dzięki tym wyjazdom to ludzie poznali i bardzo tanio. Tak, bo ja nigdy nie korzystałem z przedsiębiorstw turystycznych. Tylko sam bezpośrednio załatwiałem noclegi, wszystko. Tylko na miejscu brałem przewodnika, bo on najlepiej znał miejscowy. I mu zapłaciłem parę złotych i wszyscy korzystali. Ale ja pani pokażę jeden dom tylko.
Też mamy takie, bo Skowronki w zeszłym roku jeszcze udało im się, bo to przed epidemią, być w Japonii. I były 2 tygodnie w Japonii. Natalka była i Kasia.
Teraz prowadzę kronikę, tak jak mówię. W kościele 30 już lat prowadzę Matki Boskiej Bolesnej. Prowadzę chóru 35 lat. Mateuszowi prowadziłem u Stuligrosza, to jeszcze Stuligrosz mówi, pani, pan ma lepszą kronikę jak my. Mówię, no to zależy, kto prowadzi.
No i teraz... Kronika Słowika była, teraz jest kronika Skowronka.
Także ja się nie od pracy, to się nie uchylam.
O pomniku wdzięczności.
Nasze kościelne pismo. Bo ja piszę artykuły. Chciałem, żeby ludzie sobie przeczytali coś na temat pomnika, bo ludzie mało wiedzą.
Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, który stał tuż koło Uniwersytetu.
Na placu obecnego placu Mickiewicza.
Co Pana wiąże z tym pomnikiem?
Co mnie wiąże? Ja jako z zawodu inżynier odlewnik, jak się dowiedziałem, że ma być odbudowany ten pomnik, no to mi serce trochę zapukało. No i podjąłem się po linii technicznej i technologicznej pomóc w tej sprawie.
I tu zaczyna się nowa opowieść, ale już na inną audycję.
Jak nie mam roboty, to jestem, wie pani, wściekły. Muszę zawsze coś robić. Nie mogę marnować czasu. Ciągle, wie pani, no jeszcze w tej chwili, no ja mam 92 lata, nie?
Nie widać po panu, zupełnie szczerze no, to mówię.
Lekarka mi powiedziała, panie, ile pan ma? Ja tego, no ale mówię, ma pani przecież na kopercie mojej tej PESEL, nie? Kiwała głową.
Gościliśmy u państwa Barbary i Czesława Makiełów na poznańskim Łazarzu. Dziękuję za serdeczne przyjęcie. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.